Rozdział 15. Na początku trzeciego kwartału, po przyjeździe ze świąt Bożego Narodzenia, uczniowie klasy siódmej zastali nowego kolegę. Był nim Bernard Seeger, wydalony z tejże klasy któregoś gimnazjum w Warszawie. Nikt z klerykowian nie miał wiadomości autentycznych, za co właściwie Seeger był ze stolicy raz na zawsze wypędzony, a do klerykowa przyjęty. Chodziły tylko niezdecydowane pogłoski, że to ptaszek. Z czasem dopiero jeden z ośmioklasistów, któremu zdarzyło się być podczas świąt w Warszawie, oświetlił nieco sprawę, rozgłaszając, że tajemniczy przybysz wyrzucony został za niebłagonadiotność. Do klerykowa, według tejże relacji, udało mu się wstąpić za specjalnym zezwoleniem kuratora okręgu naukowego, który znowu miał dać takie zezwolenie dzięki wstawiennictwu jednej ze znakomitych figur wielkiego świata. W nowej szkole Seeger natychmiast otoczony został szczególniejszą opieką. Mieszkał sam jeden u pana Kostriulewa i poza murami szkoły nie miał prawa stykać się z kolegami. W gimnazjum pilnowano go również w sposób niezostawiający nic do życzenia. Codziennie ktoś upoważniony, a więc pan Majewski, inspektor, dyrektor, Mieszoczkin, rewidował jego tornister. Wszyscy udzielali mu admonicji surowszych niż innym, a do wydawania lekcji powoływano go bez ustanku. Bernard Seeger miał lat 18-19. Był wzrostu średniego, krępy, nieco ospowaty. Rysy twarzy miał wyraziste, nos duży, oczy barwy nieokreślonej jak woda. Oczy te patrzały spokojnie, ale ze szczególną uwagą. Seeger nigdy nie zdradzał strachu lub złości, gdy go niepokojono, gdy mu rozkazującym tonem czegoś surowo zabraniano. Na twarzy jego malował się stale pewien wyraz, który można by chyba ochrzcić imieniem uprzejmej drwiny. Głowacze klasy siódmej już po kilku lekcjach spostrzegli, że Seeger wszystko kapuje. Robił przykłady matematyczne niezbyt lotnie, ale bystro. Tłumaczył disputationes tusculane Cycerona powoli, ale samoistnie. Pisał ćwiczenia literackie i logiczne na cztery. Słowem, był to dobry uczeń. Bakleiści z krótkiego dyskursu przed nabożeństwem w pewien dzień galowy, kiedy pilnowacze zajęci byli malcami i nie przeszkadzali rozmawiać, dowiedzieli się, że nowy nie tylko czytał Bakla i Drapera, ale posłyszeli z ust jego pytanie o dzieła, jakich ani oko klerykowskie nie widziało, ani ucho nie słyszało. Seeger żył całkiem samotnie. Wprost z klasy szedł do mieszkania. Na spacer, na łyżwy, po sprawunki, tylko z Cerberem Kostriulewem. Autochtonowie klasy siódmej obserwowali go z uwagą, ciekawością, a nie bez odrobiny niechęci i zawiści. Już to samo, że Seeger przybył z Warszawy, gniewało wszystkich, którzy za obrębem klerykowa nic nie znali. Uprzejmą grzeczność poczytywano za wyniosłość i arystokratyzm, ironiczne milczenie, gdy uczeni slawiści roztaczali w czasie pauzy swe wiadomości, za nieuctwo w tym kierunku wiedzy człowieczej. Pewne trudności miał Seeger z uczęszczaniem na lekcje języka polskiego. Zrazu władza wzbraniała mu wstępu na wykłady profesora Stettera i dopiero po upływie miesiąca dała swe zezwolenie. Tego dnia lekcja języka miejscowego była ostatnią z rzędu, a więc przypadła między godziną drugą a trzecią. Stetter wszedł do klasy jak zwykle z wyrazem niechęci na twarzy, zasiadł i wnet wymienił czyjeś nazwisko, prosząc o tłumaczenie z języka polskiego na rosyjskie wiersza Czajkowskiego pod tytułem Pająk. Ten, kogo spotkał los tak nudny, pragnąc wykręcić się, zaczął gadać, rozumie się po rosyjsku. — Panie profesorze, mamy nowego ucznia. — Nowy kolega, z Warszawy, uczeń — błaznowali inni. — Nowy uczeń? — spytał Stetter ze zdziwieniem. — Gdzie? Jaki uczeń? Seeger wstał ze swego miejsca i skłonił się nauczycielowi. — A! — mruknął Stetter. — Wasza familia? — Zygier — rzekł nowy uczeń. Nauczyciel zaczął szukać tej familii w spisie abecadłowym pod literą Z i nic nie znalazł. — Mówisz pan Zygier? — Tak. W papierach i w metryce stało Seeger, jak pisał się mój dziad i ojciec, dlatego prawdopodobnie zanotowano pod S. Ja nazywam się Bernard Zygier, Z-Y-Gier. Nauczyciel spojrzał na nowego ucznia i smutne oczy jego zajaśniały przez chwilę nikłym promyczkiem wesela. — Niech będzie Zygier, powiedział. — Chcesz pan uczęszczać na lekcję języka polskiego? — Rozumie się, przecież to nasz język ojczysty. Wieć to nasz rodnoj język? Stetter obejrzał szybkim lotem drzwi oszklone, tego ucznia, dziennik i poruszył wargami, jak gdyby mówił jakieś słowo, czego przecie nikt nie dosłyszał. Po chwili rzekł: — No, czytaj pan. Zygier wziął książkę ułożoną przez profesora Wierzbowskiego i zaczął czytać wskazany urywek. Koledzy jego, widząc, że prezentacja skończona i że rozpoczynają się zwykłe nudy narodowe, wzięli się do odrabiania lekcji, do jawnego czytania rzeczy postronnych albo wprost układali się jako tako do drzemki. Niektórzy lepiej wychowani, z nałogu przyzwoitości, trzymali oczy wlepione w pająka. Inni oglądali ściany powleczone sinym kolorem, szerokie brunatne lamperie, żółty stoliczek katedry, czarną tablicę, szyby zasłonięte parą. Tymczasem Zygier odczytał i przetłumaczył na język urzędowy kilka strof wiersza, a potem rozbierał kolejno zdania pod względem gramatycznym i logicznym. Zastanowiło wszystkich, że czynił to nadzwyczaj starannie i że rozbierał po polsku. Sztetter, oparty ramieniem na krześle, dźwignął zwieszoną głowę i bębniąc w stół palcami spod oka, przyglądał się Zygierowi. Podmiot, orzeczenie, słowa określające, rzeczownik, zaimek, mianownik, dopełniacz, celownik, imię, słowy odmienne, nieodmienne i tak dalej, brzmiały w tej klasie tak dziwnie, tak jakoś zabawnie, że wszyscy uczniowie, słysząc to po raz pierwszy, spoglądali ze śmiechem to na profesora, to na ucznia, ciągnącego rzecz swoją ze skupieniem i uwagą. Ukończywszy rozbiór całego wiersza, Zygier złożył książkę na ławie. Nauczyciel otworzył swój notes prywatny, dziennik klasowy, ujął za pióro, wykręcał je w palcach i myślał o czymś głęboko. — Dosyć — rzekł wreszcie. — Mam panu stawiać stopień. — Ale jaki? — Cóż ja panu postawię? Ja nie mam tu na to stopnia, panie Zygier. Mówiąc tak, znowu przyglądał się nowemu uczniowi i wracał do niego oczyma kilkakroć, jakby ich nie był w stanie zdjąć z tej twarzy. Zygier stał w ławce, mierząc Sztettera swym uważnym i spokojnym wejrzeniem. — Proszę mi powiedzieć — rzekł jeszcze nauczyciel — co pan czytałeś, w jakim kierunku? — Czytałem tak dosyć rozmaitych rzeczy. — A z literatury polskiej? — Uczyliśmy się kolejno, systematycznie, okresami. — Tak, tak — mówił Sztetter, zabawnie strzepując ręką piasek z dziennika. — No i jakież to tam okresy? — Czytaliśmy utwory wieku złotego dosyć pobieżnie, za to romantyków szczegółowo. — Któż to my? — zapytał nauczyciel daleko ciszej i patrząc we drzwi. — To tam w Warszawie, my sami. — Cóż pan czytałeś na przykład z Mickiewicza? — No, zdaje się, niektórych rzeczy żadną miarą nie mogliśmy dostać. Ja się o to nie pytam, nie chcę wiedzieć. Jakiż utwór podobał się panu najbardziej? Czy ja wiem, trzecia część, improwizacja, pan Tadeusz, księgi pielgrzymstwa? Sztetter umilkł. Po chwili zapytał jeszcze: no a cóż pan wiesz o Mickiewiczu? Uczeń wyraźnie, jasno i bardzo szczegółowo opisał w języku rosyjskim młodość poety, związek promienistych, filomatów i filaretów, aresztowania, uwięzienie i deportacje. Wprost od tych szczegółów najniespodzianiej zjechał z Wilna do Warszawy i już nie ku profesorowi, lecz w stronę klasy zwrócony ją wyborną i bardzo piękną ruszczyzną z chwalebnym uniknięciem polonizmów plastycznie malować napad podchorążych na Belweder w nocy 29 listopada. Oszołomiony Belfer, pragnąc co tchu przerwać ten wykład, rzucił pytanie. — Umiesz pan może co na pamięć? — Tak umiem, to i owo. Proszę powiedzieć. Zygier złożył książkę. Przez chwilę się namyślał i wnet zaczął mówić głosem niedonośnym, ale dźwięczącym jak szlachetny metal. Nam strzelać nie kazano. Wstąpiłem na działo. Usłyszawszy te wyrazy, Sztetter zerwał się na równe nogi i zaczął machać rękami, ale Zygier nie umilkł. Jakby odepchnięty jego wzrokiem nauczyciel siadł na swym krześle, podparł głowę rękoma i nie spuszczał oka z szybek we drzwiach. W klasie stała się cisza. Wszystkie oczy skierowały się na wypowiadającego wiersze polskie. Ten mówił równo, ze spokojem i umiarkowaniem, ale jednocześnie z jakąś ukrytą w słowach wewnętrzną gwałtownością, która kiedy niekiedy w pewnych cezurach wymykała się między sylabami. Dziwne, niesłychane słowa przykuwały uwagę. Potężny obraz boju roztwierał się przed oczyma słuchaczów. I nagle mówca dźwignął swój głos o stopień wyżej. Gdy Turków za Bałkanem twoje straszą spiże, gdy poselstwo francuskie twoje stopy liże, Warszawa jedna twojej mocy się urąga, podnosi na cię rękę. Nauczyciel syknął i zaczął wstrząsać głową. Wtedy Figa Walecki wylazł ze swej ławki, zbliżył się do drzwi, wspiął się na palce i spoglądając uważnie w korytarz, machnął ręką na Zygiera, żeby gadał dalej. Nie była to już recytacja utworu wielkiego poety, lecz oskarżenie uczniaka polskiego zamknięte w zdarzeniach bitwy. Był to własny jego utwór, własna mowa. Każdy obraz walki dawno przegranej wydzierał się z ust mówcy jako pragnienie uczestnictwa w tym dziele zgubionym. Uczucia dziecięce i młodzieńcze, po milionkroć znieważane, leciały teraz między słuchaczów w kształcie słów poety. Pękały wśród nich jak granaty, świszczały niby kule, ogarniały duszę na podobieństwo kurzawy bojowej. Jedni z nich słuchali wyprostowani, inni wstali z ławek i zbliżyli się do mówcy. Borowicz siedział zgarbiony, podparłszy pięścią brodę i rozpalone oczy wlepił w Zygiera. Dręczyło go przemierzłe złudzenie, że on to wszystko już niegdyś słyszał, że on to nawet gdzieś jakby własnym okiem widział, ale nie mógł pojąć, co będzie dalej i słuchał. Słuchał ze wstrętem i złością, ale z dreszczem dziwnego bólu w piersiach. Wtem Zygier zaczął mówić: nieraz widziałem garstkę naszych walczącą z Moskali nawałem. Gdy godzinę wołano dwa słowa, pal nabij, gdy oddechy dym tłumi, trud ramiona słabi. A wciąż grzmi rozkaz wodzów, wre żołnierza czynność. Na koniec bez rozkazu pełnią swą powinność. Na koniec bez rozwagi, bez czucia pamięci. Żołnierz jako młyn palny nabija, grzmi, kręci. Broń od oka do nogi, od nogi na oko. Aż ręka w ładownicy długo i głęboko szukała, nie znalazła. I żołnierz pobladnął. Nie znalazłszy ładunku, już bronią niewładną i poczuł, że go pali strzelba rozogniona. I puścił ją i upadł, nim dobiją skona. Borowicz zamknął oczy. Znalazł już wszystko. To ten sam żołnierz, o którym mówił mu przed laty strzelec Noga na pagórku pod lasem. Ten sam zabity na Chajami, leżący w skrwawionej mogile pod Świerkiem. Serce Marcina szarpnęło się nagle, jakby chciało wydrzeć się z piersi. Ciałem jego potrząsało wewnętrzne łkanie. Ścisnął mocno zęby, żeby z krzykiem nie szlochać. Zdawało mu się, że nie wytrzyma, że skona z żalu. Szteter siedział na swym miejscu wyprostowany. Powieki jego były jak zwykle przymknięte, tylko teraz, kiedy niekiedy wymykała się spod nich łza i płynęła po bladej twarzy.